We wtorek, 17 lutego z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie. Moce i Pablo w studiu technicznym i Anna Bernhardt przy mikrofonie. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. 30 lat po upadku reżimu Pol Pota rozpoczął się historyczny proces w Kambodży. Po raz pierwszy przed specjalnym trybunałem stanął jeden z przywódców Czerwonych Kmerów, oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Kosowo obchodzi pierwszą rocznicę ogłoszenia niepodległości, daleko jednak od euforii sprzed roku. Dawna serbska prowincja boryka się bowiem z wieloma problemami gospodarczymi i politycznymi. Na Gwadelupie w miesiąc po rozpoczęciu strajku generalnego sytuacja jest coraz bardziej napięta. Niezadowolenie społeczne rozszerza się również na inne francuskie departamenty zamorskie. Tendencja spadkowa na giełdach światowych, złe wyniki w ekonomii. W Polsce rząd zapowiedział, że będzie ratował złotówkę, gdy kurs euro przekroczy próg 5 zł. Na giełdzie warszawskiej płacono dzisiaj nawet 4,92 zł za euro. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułu, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku przegląd prasy Sylwii Gibbs i Piotra Kamińskiego, magazyn europejski Agnieszki Kumor poświęcony polityce rodzinnej, a w dalszej części pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rigera, jazz Katarzyny Zawickiej, a na zakończenie kolejna lekcja języka francuskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. 30 lat po upadku reżimu Pol Pota rozpoczął się historyczny proces w Kambodży. Po raz pierwszy przed specjalnym trybunałem stanął jeden z przywódców Czerwonych Kmerów, 66-letni Khin Guek Eav alias Duk, oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Ponosi on odpowiedzialność za torturowanie i zamordowanie ponad 15 tysięcy Kambodżan. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
Od 1975 do 1979 roku Duk zarządzał ośrodkiem tortur, znanym jako S-21. Ponad 15 tysięcy osób było tu przesłuchiwanych w ramach czystek organizowanych przez komunistyczny reżim Pol Pota. Tych, którzy przeżyli tortury, wykańczano na tzw. polach śmierci. Khin Guek Eav został aresztowany w 1999 roku. Jest on pierwszym byłym przywódcą Czerwonych Kmerów, który stanął przed specjalnym trybunałem założonym przy udziale ONZ w stolicy Kambodży. Czterech innych czeka jeszcze na proces. Duk jest jedynym, który poprosił swe ofiary o wybaczenie. Pierwszy dzień procesu poświęcony był sprawom proceduralnym. Według zapowiedzi rozprawy będą trwały przez kilka miesięcy. Khin Guek Eav jest oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, o torturowanie i zabójstwo. Trybunał wykluczył z góry karę śmierci. Oskarżonego broni francuski adwokat François Roux. Sędzia śledczy, też Francuz, Marcel Le Monde, uważa, że proces Duka przyczyni się walnie do pojednania narodowego w Kambodży. Uważa też, że proces Czerwonych Kmerów pozwoli nie tylko ustalić odpowiedzialność indywidualną za zbrodnie, ale także zorganizować publiczną debatę na temat ponurej karty historii XX wieku. W latach 1975-79 przywódcy demokratycznej Kampuczy, Czerwoni Kmerzy, pod wodzą Pol Pota, zamordowali w imię ideałów komunistycznych około 2 milionów osób, to znaczy 1/4 ludności Kambodży. Stracili władzę wskutek interwencji armii wietnamskiej.
Dodajmy tylko, że zorganizowany przy pomocy ONZ-u specjalny trybunał do spraw zbrodni Czerwonych Kmerów powinien się wkrótce zająć procesem czterech żyjących jeszcze głównych przywódców z tamtej epoki. O procesie w Kambodży mówić będziemy jeszcze w przeglądzie prasy po wiadomościach. Kosowo obchodzi dzisiaj pierwszą rocznicę ogłoszenia niepodległości. Parlament w Prisztynie zebrał się na specjalnej sesji. Na ulicach i budynkach wywieszono flagi narodowe i europejskie. Wieczorem przewidziany jest specjalny koncert, któremu przysłuchiwać się będą również przedstawiciele rządu, a po koncercie ognie sztuczne. Uroczystości nie są jednak zbyt huczne i z wielką pompą, gdyż nastroje temu nie sprzyjają. Dawna serbska prowincja boryka się z wieloma problemami gospodarczymi gospodarczymi i politycznymi. Ekonomiczny kryzys daje się bardzo odczuć w tym dwumilionowym państwie, którego niemal połowa mieszkańców nie ma pracy, a kraj funkcjonuje głównie dzięki pomocy zagranicznej. Przedstawiciele wielu organizacji międzynarodowych obecni są na miejscu, co zresztą coraz mniej podoba się miejscowej ludności zmęczonej poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, kto i o czym tutaj decyduje. Z politycznego punktu widzenia ogłoszenie niepodległości nie jest też wielkim sukcesem. Zaledwie 54 kraje uznały Kosowo, w tym Stany Zjednoczone, ale spośród 27 członków Unii Europejskiej nadal 5 nie uznało niepodległości Kosowa. Nie mówiąc już o Serbii popieranej przez Rosję, która nie ma zamiaru pogodzić się z utratą swej prowincji. Trzeba jednak podkreślić, że wbrew wcześniejszym obawom Kosowo nie stało się miejscem walk bratobójczych i czystek etnicznych. Sytuacja na Guadalupie, gdzie ponad miesiąc temu rozpoczął się strajk generalny, jest coraz bardziej napięta. Niezadowolenie społeczne rozszerza się również na inne francuskie departamenty zamorskie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumar.
Barykady w ogniu w głównym mieście wyspy Pointe-à-Pitre, wybebeszone wystawy, spalony sklep z wyposażeniem statków, dwa rozbite samochody w jednej z biednych dzielnic i spalone auto w nadmorskim kurorcie Gozie. Poza tym starcia młodzieży z policją i strażacy obrzuceni kamieniami. Sytuacja na Gwadelupie bliska jest wrzenia. Mieszkańcy wyspy pozbawiani są okresowo elektryczności, przeżywają trudności z zaopatrzeniem pod stacjami benzynowymi, ustawiają się kilometrowe kolejki, a i tak nie wszyscy zostają obsłużeni. Lotnisko w Pointe-à-Pitre zostało we wtorek zamknięte, brakowało personelu, by zapewnić podróżnym bezpieczeństwo. Wśród przedstawicieli władz i mieszkańców panuje poważne zaniepokojenie co do dalszego rozwoju sytuacji. Od 10 dni wrzenie z Gwadelupy rozszerzyło się na sąsiednią Martynikę. Na wyspie Réunion, na Oceanie Indyjskim, zapowiedziano mobilizację i strajk generalny na 5 marca. Wszędzie te same protesty związków zawodowych i stowarzyszeń obywatelskich przeciwko drożyźnie i pogarszającym się warunkom życia. Członkowie kolektywu prowadzącego strajk na Gwadelupie próbowali interweniować i przekonać młodych demonstrantów, by nie kierowali się przemocą. Jak dotąd bez skutku.
Dodajmy tylko, że w czwartek prezydent Francji spotka się z deputowanymi z departamentów zamorskich, a wcześniej w środę Nicolas Sarkozy zaprosił do Pałacu Elizejskiego przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców. Termin rozmów został wyznaczony po ostatnich masowych protestach społecznych, które miały miejsce 29 stycznia. W całej Francji. Po środowym i jutrzejszym spotkaniu prezydent wystąpi w telewizji w wieczornym wydaniu dziennika, by poinformować o wynikach tych negocjacji i podjętych decyzjach, które mają złagodzić skutki kryzysu ekonomicznego tak odczuwanego w wielu sektorach gospodarki. W rozdziale francuskim odnotujmy jeszcze, że deputowani przyjęli jednogłośnie ustawę o płatnym urlopie dla osób, które chcą towarzyszyć swym najbliższym w ostatnich dniach ich życia. Urlop ten nie może być dłuższy niż 3 tygodnie, a dzienna stawka została ustalona na 49 euro. Do tej pory można było poprosić w takiej sytuacji o wolne dni, ale bez prawa do wynagrodzenia. I jeszcze kilka wiadomości w większym skrócie. Zacznijmy od ekonomii. Deficyt handlowy w strefie euro pobił w rekord w ubiegłym roku 32,1 miliarda euro według raportu opublikowanego przez Eurostat. Francja ryzykuje sankcji europejskie, gdyż deficyt wypadków publicznych przekroczy zapewne w tym roku 4,4% PKB, poinformował minister budżetu. Rząd polski zapowiedział, że jest gotowy ratować złotówkę, jeżeli notowania przekroczą 5 zł za euro. Deklarację taką złożył premier Donald Tusk. We wtorek na giełdzie warszawskiej kurs wynosił już nawet 9,94. Tendencja spadkowa panuje znowu wyraźnie na giełdach europejskich i w Nowym Jorku. W Londynie zanotowano minus 3 punkty, podobnie w Paryżu, a nawet nieco więcej 3,4 w Monachium, a wskaźnik Nasdaq na Wall Street rozpoczął od spadku o ponad 4%. Rosja spodziewa się, że PKB w tym roku spadnie o 2,2%, produkcja przemysłowa o ponad 7%, a inwestycje blisko 15%. Takie liczby podało Ministerstwo Finansów w Moskwie. W związku z kryzysem obniżono o 15% budżet na zimową olimpiadę, która ma się odbyć w Soczi w 2014 roku. Spadły też wskaźniki popularności prezydenta i premiera. Z polityki Miedwiedziewa zadowolonych jest 69 pytanych osób, a akcje Putina spadły o 3 punkty. Przed kryzysem i wojną w Gruzji wskaźniki te wyniosły odpowiednio 73% i 81%. Na takie wyniki zapewne z zazdrością patrzy wielu przywódców na zachód od Rosji. W Polsce na przykład według przeprowadzonych w lutym sondaży 64% Polaków źle ocenia pracę rządu, 49% uważa, że Donald Tusk źle wypełnia obowiązki premiera, a 70% ma negatywne zdanie o sposobie wywiązywania się przez Lecha Kaczyńskiego z obowiązków prezydenta. A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs i Piotr Kamiński.
Dziennik Le Figaro pisze dziś na czołówce o załamaniu gospodarki w Japonii i o niewiarygodnym zderzeniu okrętów podwodnych o napędzie atomowym francuskiego i brytyjskiego. Libération zajmuje się dziś dopingiem w sporcie. Les Echos zauważa, że prezydent Sarkozy chce uniknąć szerzenia się protestów społecznych we francuskich departamentach zamorskich. A Le Parisien Aujourd'hui en France już ujawnia konkretny krok. Uchylenie drugiej raty podatkowej dla ponad 2 milionów Francuzów. Posunięcie to, które prezydent ma ogłosić w środę 18 lutego, objęłoby swym zasięgiem większość mieszkańców francuskich wysp. Katolicki dziennik La Croix poświęca okładkę i artykuł wstępny procesowi terroru w Phnom Penh. Czytamy w nim, że proces jest furtką ku przeszłości, okazją dla próby zrozumienia, jak cały naród dał się podbić przez własnych pobratymców, przekonanych o możliwości stworzenia nowego człowieka, niszcząc elity i opozycję, tożsamość kulturalną i religijną, mordując i torturując. W latach 1975-79 podczas rewolucji Czerwonych Kmerów popieranej przez komunistyczne Chiny zginęła 1/4 Kambodżan, mężczyzn, kobiet i dzieci. 30 lat później Kambodża staje w obliczu tej strasznej przeszłości. Pierwszy Czerwony Kmer, którego postawiono przed sądem, nie należał do wynalazców systemu, uznał swe winy i wydaje się gotów do współpracy w szukaniu prawdy. Trybunał powstał dzięki uporczywym wysiłkom także i innych krajów, między innymi Francji. Obecne władze Kambodży obawiają się procesu, gdyż mógłby zwrócić uwagę na kompromisy i winy osób nadal czynnych w życiu publicznym. Co do kilkudziesięciu rodzin ofiar oczekują one bardziej odpowiedzi na niezliczone pytania niż problematycznych odszkodowań. Rwanda, była Jugosławia, Kambodża. Wymiar sprawiedliwości nie może uleczyć wszystkich ran, ukarać wszystkich winnych, przywrócić życia zaginionym, ukoić bólu ich rodzin. Ale może udzielić głosu ludziom dającym świadectwo, wydobyć z zapomnienia ofiary, podnieść zasłonę, która kryje tajemnicę zła. Sprawiedliwość przygotowuje przyszłość. Dopiero później będzie można mówić o pojednaniu, stwierdza katolicki dziennik La Croix. Dodajmy, że cytowany na łamach tego dziennika przewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka Patrick Baudouin mówi, że w obecnym rządzie Kambodży są ludzie zamieszani w ludobójstwo popełnione przez Czerwonych Kmerów. Dlatego protest czterech pozostałych, bardzo już starych członków reżimu Pol Pota, którzy siedzą w więzieniu, odłożony został do 2010 roku. Dziennik Le Figaro zrywa z wizerunkiem skruszonego winnego, jaki już przylgnął do postaci Kaing Guek Eawa alias Duka, sądzonego w Phnom Penh, i zamiast o pojednaniu pisze o porachunkach. Były zarządca ośrodka tortur obsesyjnie i metodycznie zwalczał wrogów ludu, osobiście analizował wymuszane zeznania, uczył strażników, jak szukać prawdziwych odpowiedzi. Wysłał na śmierć 17 dzieci zaplątanych między dorosłymi, własnoręcznie zabił ostatnich więźniów, kiedy armia wietnamska weszła już do Phnom Penh, podczas ucieczki dokonał ostatniej czystki. Na łamach Le Figaro znajdujemy też portret prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, który wygrał referendum umożliwiające mu w teorii dożywotne rządzenie. Jest to postać nieprawdopodobna. W jednej osobie skrajnie prawicowy wódz typowy dla Ameryki Łacińskiej i skrajnie lewicowy antyimperialista i rewolucjonista. Były uczestnik wojskowego puczu pozuje na spadkobiercę Fidela Castro, rządzącego siłą słowa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde jeden dzisiaj akcent polski. Zawrotny zjazd złotówki, która w ciągu kilku dni spadła o ponad 40%. Zjazdowe narciarstwo uprawiają również na dużym obrazku panowie Władimir Putin i Dmitry Miedwiediew przy okazji artykułu Piotra Smolara na temat rosyjskiego PR-u, jak to się od pewnego czasu mówi po polsku. Chodzi o starą dobrą propagandę przemalowaną na stosunki publiczne. Smolar pisze, że pod koniec stycznia rachunek telefoniczny PR-owej firmy G+, z siedzibą w Brukseli i Londynie, sięgał stratosfery, prowadzono bowiem nieprzerwane rozmowy z Kremlem. Chodziło o wmówienie całemu światu, że to Kijów ponosi odpowiedzialność za konflikt gazowy. Jak mówi spec z tej firmy, Tim Price, dawniej Rosjanie zalewali się łzami, że nikt ich nie lubi. Dzisiaj twarz im się nie zamyka. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem przywódcy Gazpromu przybyli masowo do Europy przepowiadać dramatyczny konflikt z Ukrainą. Od tego czasu Moskwa organizuje codzienne konferencje prasowe. Cudów oczywiście nie ma. Żadna propaganda nie przerobi brutalności w dobrą wolę, a kultury sekretu w jawność. W ubiegłym roku, wedle sondażu przeprowadzonego w 21 krajach dla BBC, reputacja Rosji bardzo się popsuła. 42% opinii negatywnych, wzrost o 8%. Choć w kryzysie gazowym Kremlowi udało się podzielić odpowiedzialnością z Kijowem i wytłumić we własnych mediach echa zapaści gospodarczej. W firmie G+, pracują wytrawni dziennikarze. Byli pracownicy TF1, Le Monde, BBC, Timesa i Financial Timesa. Chodziło o uniknięcie błędów popełnionych w czasie poprzedniego kryzysu 2 lata temu, gdy propagandowe skutki nagłego zakręcenia kurka poniosła wyłącznie Moskwa, a stało się to w najgorszym możliwym momencie, na krótko przed szczytem G8 w Petersburgu, który miał symbolizować jej triumfalny powrót na arenę międzynarodową. Już wtedy firmom PR-owym, w tym właśnie G+, wypłacano miliony dolarów, co z kolei je wypływało z dramatycznych doświadczeń kolorowych rewolucji w Gruzji i na Ukrainie. Telewizja rosyjska i oficjalni przedstawiciele Kremla mucili wówczas w kółko stare chwyty, zapewniając świat, że ludność obu krajów padła ofiarą spisku CIA, MI6 i George'a Sorosa. Dodajmy, że nie szczędzono wydatków na wszystkich frontach. Francuska telewizja Canal Plus nadała wówczas z wielką powagą propagandowy reportaż sfabrykowany w znanych oficynach i dowodzący, że głosując na Juszczenkę i manifestując w trzaskającym mrozie przez długie dni na kijowskim placu, Ukraińcy byli w istocie zmanipulowani przez obce agentury. Piotr Smolar pisze dalej w Le Monde, że rosyjski blitzkrieg w Gruzji był sprawdzianem nowej polityki propagandowej. Jego bilans wypadł zaś niejednoznacznie. Wspomniana firma G+, pracująca dla Rosjan, zalewała wszystkie redakcje i indywidualnych dziennikarzy mailami. Dla Gruzinów, dodajmy, pracowała inna firma, Aspect. Szczególnie ostra batalia dotyczyła oczywiście kluczowego w tej kwestii chronologicznego porządku wydarzeń. Wedle przedszkolnego kryterium, kto zaczął? Tim Price z G+ zapewnia, że we wrześniu udało się przekonać świata. Gruzini sami to przyznali, że to oni zaczęli wojnę. Przyczynił się do tego, dodajmy raz jeszcze, fikcyjny raport OBWE, na który dał się nabrać niemiecki tygodnik Der Spiegel i który nigdy nie został zdementowany. Kreml ucieka się teraz do usług firm PR-owych, także w kwestiach gospodarczych, próbując zakamuflować przed inwestorami rzeczywisty stan ustawodawstwa. Brak gwarancji własności prywatnej, brak przejrzystości w strukturze akcjonariatu, zabagniony system bankowy. W Moskwie firmy te kwitną jak nigdy, choć nie do nich ogranicza się działalność na tym froncie, wzorowana oczywiście na metodach amerykańskich. 4 lata temu ruszyła angielskojęzyczna stacja telewizyjna Russia Today, mająca stanowić konkurencja dla CNN i BBC, choć skutki są chwilowo nie najlepsze. 2 lata temu Putin powołał do życia fundację Ruski Mir, czyli Rosyjski Świat, propagującą na świecie rosyjski język i kulturę. Budżet 20 milionów dolarów. W zeszłym roku ruszył zaś w Paryżu Instytut Demokracji i Współpracy, którym kieruje była deputowana ultranacjonalistyczna z partii Rodzina Natalia Naraśnieckaja. Ma on stanowić konkurencję dla amerykańskich think tanków w rodzaju Cato Institute i Brookings Institution i raz na zawsze uniewinnić Rosję w kwestii praw człowieka. Jego działalność jednak nie przyniosła chwilowo większych rezultatów, pomimo, dodajmy na marginesie, niezmordowanych wysiłków kilku paryskich dziennikarzy o dużych, niegdyś szanowanych nazwiskach. Pani Naraśnieckaja nie traci jednak nadziei. Media to podstawowe narzędzie manipulowania masami. Interpretacja faktów jest więc sprawą zasadniczą, powiada szefowa Instytutu Demokracji i Współpracy na zakończenie artykułu Piotra Smolara w Le Monde. Euranet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Jak rodzice w krajach europejskich dają sobie radę z wychowaniem dzieci? Jak godzą ze swymi obowiązkami pracę? Czy pomagają im w tym ich rządy, stosując politykę prorodzinną, czy też się od niej wykręcają, cały ciężar przerzucając na obywateli? Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek nowe studium na temat edukacji małych dzieci w Europie. Jedną z kwestii, na którą położono szczególny nacisk, było ustalenie, jak działają różne systemy edukacji i jak można je poprawić. Studium jest kontynuacją operacji podjętej przez Komisję Europejską w roku 2006 i mającej za temat skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia. Obejmuje ona wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także Norwegię, Islandię i Księstwo Liechtenstein. Pierwsza konkluzja. 87% europejskich maluchów od 1,5 roku do 4 lat uczęszcza do jakiejś instytucji wychowawczej. Wszystkie kraje europejskie proponują rodzicom jakąś formę wychowania przedszkolnego, poprzedzającego nauczanie obowiązkowe. Istnieją jednak różnice w jakości tego wychowania, nie tylko zresztą między różnymi krajami, ale nawet region. Wciąż brak koordynacji na forum europejskim. Każdy z krajów sam decyduje, jaką politykę prorodzinną prowadzi i jaki nadaje jej kierunek. Imponujące różnice odnotować można w przypadku urlopu macierzyńskiego. W Niemczech wynosi on 14 tygodni, w Belgii 15, podczas gdy Austria, Hiszpania, Francja, Luksemburg i Holandia przewidują 16 tygodni. Następni mają lepiej. Polki dysponują 18-tygodniowym urlopem po urodzeniu pierwszego dziecka i 20-tygodniowym po każdym następnym. Brytyjki i Irlandki mają po 26 tygodni, Słowaczki 28, rekord biją Bułgarki 45 tygodni. Nie samymi cyframi jednak człowiek żyje. W Szwecji, gdzie urlop macierzyński jest najkrótszy w Europie, 8 tygodni, może być organizowany wedle potrzeb matki. Może być nawet przedłużony do 75 tygodni i częściowo przeniesiony na ojca. Politykę prorodzinną w krajach Unii Europejskiej klasyfikują François de Senglis i Jacques Comaille, autorzy książki Kwestia rodzinna w Europie, którzy dzielą ją na 4 kategorie. Są to walka z ubóstwem i zasiłek na mieszkanie, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, środki biorące pod uwagę rozwój wszystkich członków rodziny, Dania, Hiszpania, Francja, działania mające na uwadze dobro dziecka i popierające model oparty na ojcu żywicielu i matce wychowującej dzieci w domu, Niemcy, Holandia, Luksemburg i wreszcie polityka nieuwzględniająca dywersyfikacji środków i opierająca się głównie na świadczeniach płatniczych, Belgia, Włochy, Portugalia. A jak polityka prorodzinna wygląda na gruncie francuskim? Francja może się poszczycić największym poziomem płodności w Europie. Wynosi on ponad 2 dzieci na kobietę i 834 tysiące narodzin rocznie. Prawdziwy rekord od 30 lat. Obecny kryzys ekonomiczny mocno jednak niepokoi rodziny, pisał o tym niedawno katolicki dziennik La Croix, zamieszczając wypowiedzi swoich czytelników. Z sondażu przeprowadzonego dla La Croix wynika, że we Francji 60% rodzin zmieniło swe przyzwyczajenia żywnościowe, 53% ograniczyło wspólne familijne rozrywki, 1 trzecia ograniczyła wizyty u lekarza do minimum. Pomocy rodziny oczekują od państwa i szerzej od Europy. W ubiegły piątek francuski prezydent zaprezentował swoje propozycje polityki prorodzinnej. Nicolas Sarkozy chce dostosować politykę Francji w tej domenie do XXI wieku.
Nowa rzeczywistość, w jakiej żyjemy, oznacza także rodziny zrekonstruowane. Któż zaprzeczy więziom uczuciowym, które tworzą się między dzieckiem a nowym współmałżonkiem, jego biologicznego rodzica? Chciałbym, by te więzi zostały uwzględnione stworzeniem nowego statusu ojczyma i macochy oraz szerzej osoby przysposabiającej, czyli pełniącej funkcje rodzicielskie. Status ten pozwoli na określenie praw i obowiązków dorosłych, którzy wychowują nie swoje dzieci i poświęcają im tyle samo miłości, jakby nimi były.
Projekt nowej ustawy prorodzinnej zostanie przedstawiony w marcu. Nicolas Sarkozy chce stworzyć 200 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach do roku 2012. Rodzice niewypełniający swych obowiązków rodzicielskich mają ponosić konsekwencje, na przykład drogą wstrzymania świadczeń na rodzinę. Działania i politykę prorodzinną rządu wyznaczy powołana do życia w marcu Wysoka Rada do Spraw Rodziny, nowa instytucja w pejzażu francuskim.
Mogą nas państwo słuchać przez internet www.rfi.fr. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Wokulski wyjechał do Paryża po śmierć, której nie znalazł, i po życie, którego odbiegło w drodze. Wokulski jechał do Paryża z cieniem, z powidokiem, czyli ze Starskim. Wokulski wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do miłosny, napisał Rzecki w pamiętniku starego subiekta. W tej powieści wszystko, co najważniejsze, wybucha z powodu Paryża, podczas podróży do Paryża albo w Paryżu. Lalka jest powieścią o Warszawie, podszytej Paryżem. Do tego stopnia, że jeden z najcudowniej niezwiązanych wątków w lalce, nie wątek nawet, lecz ślad po wątku przesyconym milczeniem, jakby Prus stanął na początku, pisał pierwsze słowo po długim na stulecia myślniku, dotyczy właśnie Paryża. Kiedy Wokulski przyjechał w Wielką Niedzielę do hrabiny, Łęcki przedstawiał mu gości. Zanim powiedział nazwisko pewnego bankiera, ten zbliżył się do Wokulskiego i rzekł: bój się pan Boga, z Paryża ogromnie ekscytują nas o te bulwary. Czy pan im odpowiedziałeś? Tajemnicza sprawa. Nie wiadomo, kim był bankier, nie wiadomo, kto ekscytował z Paryża, nie wiadomo w sprawie jakich bulwarów. Może myśli Wokulskiego o bulwarach nadwiślańskich podczas inicjacyjnego pasażu Wokulskiego przez Powiśle zamieniły się w czyny i Wokulski już rozpoczął w zastępstwie miłosnych wyznań rozmowy z bankierem i ze specjalistami od bulwarów w Paryżu. Może, nie wiemy i się nie dowiemy. Szczęśliwa to niewiedza, milczenie pełne sensu. Ignacy Rzecki wybuchł i krzyczał na Wokulskiego tylko raz. Rzecki był człowiekiem mądrym i doświadczonym, zwiedził wiele miast, w Paryżu też był i znał się na miłości. Ignacy Rzecki nie potrafił dłużej milczeć z powodu Suzina, z powodu głupoty Wokulskiego, czyli z powodu Izabeli Łęckiej. Mraczewski, który przyjechał z Suzinem z Moskwy, najpierw powiedział Rzeckiemu, że chce, by Wokulski koniecznie jechał z nim do Paryża, że płaci za podróż, a Wokulski może zarobić z 10 tysięcy rubli, a następnego dnia Mraczewski powiedział Rzeckiemu, że Wokulski zarobiłby na interesach z Suzinem nie 10, ale z 50 tysięcy rubli, ale Wokulski dziś z Suzinem jechać nie chce i nie wie, kiedy pojedzie, bo do Paryża chce wieść Izabelę Łęcką, jej tatusia, wtedy, kiedy Izabela Łęcka raczy do Paryża jechać. Sprawa Paryża przesądziła, że Rzecki nie wytrzymał i wybuchnął. Jak mógł wytrzymać, skoro Wokulski powiedział mu, że dla tej kobiety mógłby rzucić cały majątek w błoto i widocznie nie był pewien, czy dobrze robi, bo żyły nabrzmiały Wokulskiemu na czole, a gors koszuli gorączkowo falował na piersiach. Rzecki na powtórzony rozkaz Wokulskiego przeczytał list od Izabeli Łęckiej. Na pytanie Wokulskiego, to co? Gdyby podobało mu się rzucić dla niej cały majątek w błoto, Rzecki spokojnie, nadspodziewanie spokojnie odpowiedział, to nic. to nic. Odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już który raz w życiu. Tym razem Rzecki zawiódł się na Wokulskim, choć tak bardzo starał się na nim nie zawieść. Przecież tyle razy powtarzał sobie, że Stach taki głupi nie jest, a jednak się okazało, że nie mylił się pan Cynader, najpiękniejszy mężczyzna, którego Rzecki w swym życiu widział, co dwukrotnie zostało w lalce powtórzone, który przed licytacją kamienicy Łęckich powiedział do Żyda z faworytami tak długimi, że walały mu klapy surduta. Pan Wokulski, no to jest wielki interes, ale ona jest głupia i Łęcki jest głupi i oni wszyscy są głupi i oni zgubią Wokulskiego, a on im nie da rady. Ignacy Rzecki ze spokojem podszytym trwogą wyłożył Wokulskiemu swe poglądy na miłość, jakby już wysłuchał nauk o miłości doktora Michała Szumana, z którym promenować będzie już niedługo po Alei Ujazdowskiej. Ponad 24 godziny później, po odprowadzeniu Wokulskiego na pociąg do Paryża, bo Wokulski jednak pojedzie do Paryża, pojedzie po raz pierwszy do Paryża sam, chociaż nie zupełnie sam, bo do tego samego pociągu wsiądzie Starski, tak przynajmniej twierdził doktor Michał Szuman, który wszystko wie o Wokulskim, naprawdę, Szuman wszystko wie. O Wokulskim wiedział, podobnie jak profesor Geist, jakże do Szumana podobny. Więc Ignacy Rzecki powiedział ze spokojem płaczącego kamienia: tobie się zdaje, że dopiero o ty odkrywasz i wynalazłeś miłość. Znam ją i ja. Przez kilka lat kochałem się jak półgłówek. W końcu w moich oczach wymieniono nawet uściski. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę zwaną miłością.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym. Multimedia. Stefan Riker.
Po francusku szen to tyleż łańcuchy lub kajdany, co kanały telewizyjne. Od 4 lutego, kiedy po Zgromadzeniu Narodowym również i Senat, mimo oporów w łonie samej rządzącej większości, przyjął projekt ustawy medialnej, ta gra słów nie rokuje nic dobrego. Jeśli bowiem Rada Konstytucyjna nie zakwestionuje najbardziej kontrowersyjnych punktów ustawy, zasad finansowania publicznych mediów i zwłaszcza paragrafu, który daje rządowi, czyli prezydentowi, wyłączne prawo do mianowania i odwoływania prezesów radia i telewizji, grozi nam powrót do ery środków musowego przykazu sprzed lat 30, gdy media były tyleż na łańcuchu, co na garnuszku władzy. Web, w odróżnieniu od łba jako takiego, narzędzie to perfidne, gdyż wszystko pamięta. Krążą po internecie i krążyć będą w nieskończoność tysiące filmów i dokumentów wypominających politykom ich zaprzaństwa, przekręty i fałszywe obietnice. Nicolas Sarkozy może tam liczyć na pamiętliwość, jako że web, jeśli nie liczyć szczątkowych organów tradycyjnego oporu, jak tygodniki Marianne, Le Monde Diplomatique czy Le Canard Enchaîné lub publiczne radio, to ostatni niemal bastion opozycji w pejzażu medialnym zareglowanym na trzy spusty przez przyjaciół, braci i ojców chrzestnych prezydenta. Pełna lista mediów prywatnych i publicznych, którymi zarządzają krewni i znajomi Sarkoziego, zajęłaby ze dwie strony, czyli niemal cały ten felieton. 26 kwietnia 2007 kandydat Sarkozy, patrząc Francji w oczy, obiecywał solennie, iż zerwie z monarchiczną tradycją, ograniczy władzę prezydenta, skończy definitywnie z systemem klanów, książęcych kaprysów i nominacji z królewskiego namaszczenia, przywracając republice jej bezstronność. Wymienił w szczególności media i Wysoką Radę do Spraw Środków Przekazu, CSA, która nominowała dotąd prezesów, lecz oczywiście, jak potem usprawiedliwiał swój medialny zamach stanu prezydent, była to czysta hipokryzja, gdyż Rada zdominowana przez przyjaciół władzy i tak wybierała miała prezesów jej przychylnych. Skoro udało się częściowo przezwyciężyć hipokryzję i swoistą omertę wobec kazirodztwa i gwałtu, czy należy zatem w imię zwalczania obłudy, komentuje kwaśno Jacques Julliard w Le Nouvel Observateur, zalecać rehabilitację tego rodzaju praktyk? Polityczno-dziennikarskie kazirodztwo i tak wpisane jest w genotyp francuskiego systemu co najmniej od Ludwika XIV, który skaził demokrację omal po wsze czasy, oswajając elity metodą szantażu na łańcuch w zamian za garnuszek, czyli spolegliwość w zamian za przywileje. Mieliśmy kolejną tego ilustrację 9 lutego, gdy prezydent zażyczył sobie oświecić Francuzów przerażonych kryzysem i coraz mniej mu życzliwych, spraszając do Pałacu Elizejskiego wybranych przez się dziennikarzy. W ocenie głównego związku dziennikarzy SNJ-CGT była to czysta maskarada i zniewaga dla profesji, a telewizyjni prezenterzy występowali w roli trefnisiów, łaskoczących co najwyżej króla pod pachą, by się obśmiał, lecz wzdragających się przed zadaniem jakichkolwiek pytań, które wadzą. Zagraniczni korespondenci we Francji od lat już patrzą z niedowierzaniem na takie widowiska, nie mieszczące się w żadnym z demokratycznych kanonów. Cóż to bowiem za dziennikarz, który nie reaguje na oczywiste kłamstwo, gdy Sarkozy twierdzi, że wszelkie nominacje obwarowane są gwarancjami ze strony parlamentu, dysponującego odtąd nieograniczoną niemal władzą, gdyż trzeba aż 3/5 większości, by zaakceptować prezydencką nominację. Szanujący się dziennikarz odpowiedziałby od razu, że w ustawie jest akurat odwrotnie. 3/5 parlamentu nie trzeba po to, by przyklepać prezydencką nominację lub dekret odwołujący prezesów radia i telewizji, lecz po to, by się jej sprzeciwić. Co oznacza, że zakwestionować kaprys księcia mogłaby jedynie koalicja socjalistycznej opozycji z prawicową UMP, co jest politycznie nieprawdopodobne. Napoleon mówił o swoich biskupach i prefektach. Nicolas Sarkozy gotów jest dorzucić do tej listy swych prokuratorów i sędziów, prezesów mediów i kontrolujących media instytucji, tudzież wszystkie ogniwa administracji. Lewicowa i chwilami centrowa opozycja zrobiła co mogła, sabotując projekt w parlamencie tysiącem poprawek. W Senacie centryści stanęli najprzód dęba, lecz zaraz położyli uszy po sobie. Opozycja wymachiwała sztandarami z napisem ORTS, Urząd Radia i Telewizji Sarkoziego, per analogiam do świętej pamięci ORTF sprzed lat 30, gdy w mediach publicznych nie było reklamy, a za treść i choreografię dziennika telewizyjnego odpowiadał minister informacji lub szef gabinetu de Gaulle'a. Dowcipnisie sugerują zresztą, aby przywrócić telewizję czarno-białą, to będzie komplet. Kazirodczym związkom między władzą a mediami przeciwstawić może swoje ale już tylko Rada Konstytucyjna, przytułek dla weteranów polityki, z których nie jeden, od socjalisty Badintera po eksprezydenta Chiraca, marzy jeno o tym, by Sarkozy'emu podciąć skrzydła. Opozycja zaskarżyła do Rady paragraf dotyczący nominacji prezesów, jak również artykuł mówiący o zniesieniu reklamy w telewizji między 20 a 6 rano jako bezprzedmiotowy, skoro i tak już od 5 stycznia przed wejściem w życie ustawy zarząd telewizji wykonał z góry to polecenie na zasadzie przymusu dobrowolnego, co znamy z dowcipu o Stalinie, kocie i musztardzie.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję Le Français ça vous chante poświęcimy na poznanie rozmaitych wyrażeń, które w piosence Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés odnoszą się do czasu. Poprzednio piosenkę tę usłyszeli Państwo w interpretacji Juliette Gréco. Tym razem wykona ją autor Guy Béard.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es une autre, c'est que je suis un autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois.
Mamy w tej piosence, szczególnie w refrenie, kilka przysłówków, wyrażeń przysłówkowych i utartych zwrotów na określenie czasu.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui.
Il n'y a qu'aujourd'hui.
Czas został zatrzymany, istnieje tylko dzisiaj, wykluczające wszelkie potem, après. To dzisiaj, aujourd'hui, trwa niezmiennie od lat powojennych, kiedy to paryska dzielnica Saint-Germain-des-Prés i ludzie z nią związani przeżywali okres radosnej młodości.
Aujourd'hui, Saint-Germain-des-Prés n'est plus comme avant.
Avant to kolejne słowo wyrażające czas, czyli przedtem, wcześniej, jednak w innym kontekście może także znaczyć przed, czyli określać miejsce.
On va à Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui?
Oui, avant midi ou après midi?
Après midi.
On va à Saint-Germain-des-Prés, demain?
Oh non, après-demain.
Kiedy skończyła się wojna, ludzie zachłysnęli się wolnością. Zwłaszcza ludzie młodzi, którzy znali tylko ograniczenia niemieckiej okupacji. Teraz mogli bez przeszkód podróżować, głośno śpiewać, tańczyć do upadłego całymi nocami w rytm melodii przyniesionych zza Atlantyku. Korzystali z tej wolności beztrosko, nie myśląc o jutrze. Il vivait au jour le jour. Wyrażenie vivre au jour le jour znaczy dokładnie to samo, co po polsku żyć z dnia na dzień. Maintenant, czyli teraz, po latach, osoba, do której skierowane są słowa piosenki, żyje à l'autre bout de Paris. Łatwo zrozumieć, że nie chodzi tu tylko i dosłownie o inną dzielnicę, ale że oddalenie oznacza również zmianę pozycji społecznej. Inna dzielnica to zapewne tak zwana piękna dzielnica, gdzie mieszkają ludzie bogaci i dobrze ustawieni życiowo. Życie cyganerii nie jest dla nich ani atrakcyjne, ani dobrze widziane. W wyrażeniach vivre à l'autre bout de Paris, vivre à l'autre bout du monde, zawarta jest idea znacznej odległości, która może ewentualnie spowodować zerwanie porozumienia.
Il habite toujours à Paris?
Non. Maintenant, il vit à l'autre bout de la France.
Il a été nommé à Marseille comme il le désirait?
Non. On l'a envoyé tout à fait à l'autre bout, en Bretagne.
Juliette Gréco pozostała wierna Saint-Germain-des-Prés. Zrosła się z dzielnicą jak pomnik lub muzealny eksponat. Może to stwierdzenie brzmi dziwnie, ale ona sama śpiewa. Tu viens me visiter. Otóż po francusku to słowo visite bardziej stosuje się do zwiedzania niż odwiedzania. On visite un quartier, un monument, un musée. W stosunku do osób używa się raczej czasownika rendre visite. On rend visite à quelqu'un.
Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés.
Qu'est-ce que tu as fait ce week-end?
J'ai visité le musée des Invalides. Et toi?
Je n'ai pas bougé parce que mes parents m'ont rendu visite.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Birelli Lagrène kojarzy się przede wszystkim ze stylem stworzonym przez Django Reinhardta. Nagrał on wiele płyt z taką muzyką i jego gitarę łatwo poznać, ale Birelli Lagrène gra też inne rodzaje jazzu, czego najlepszy przykład mieliśmy niedawno we wrześniu 2008 roku z chwilą ukazania się jego płyty Electric Side.
Please.
nie są pierwsze kroki Lagrena w muzyce elektronicznej. Grywał on już ją w latach 80. Potem nastąpił dość długi okres post-dżangowski, od którego teraz gitarzysta znowu nieco się oddala. Nowa płyta Birelego Lagrena, Summertime, właśnie ukazała się na rynku. Tym razem dobrał on sobie tylko jednego muzyka, Sylvaina Luke'a. Sylvain Luke to również gitarzysta, kompozytor i aranżer. Dwaj panowie już popełnili jedną wspólną płytę. Było to w roku 1999, a płyta ma krótki, logiczny tytuł Duet. Summertime jest więc spotkaniem już nie tylko dwóch muzyków, ale i przyjacielską pogawędką, w czasie której mówi się zarówno o sprawach zasadniczych, jak i o drobnych, jakże ważnych w życiu, choć pozornie bez znaczenia szczegółach. Na początek proponuję Państwu kompozycję Milesa Davisa, po raz pierwszy zagraną przez duet gitarzystów, So What? Thank you.
So What Milesa Davisa grali Birelli Lagren i Sylvain Luc. Na płycie znalazły się utwory różnych kompozytorów, tylko jeden króciutki jest autorstwa Birelliego Lagrena i Sylvaina Luca. Posłuchajmy go, zanim powiem coś o pozostałych. Bardzo sympatyczny przerywniczek. To była kompozycja Lagrena i Luca. Inne są autorstwa m.in. Milesa Davisa, Chicka Corea, Antonio Carlosa Jobima, Jeroma Kerna, no i oczywiście tytułowe Summertime Georgia Gershwina. A ja na zakończenie proponuję Państwu słodką melodię Franka Churchilla i Larry'ego Morea. Someday my prince will come, czego wszystkim naszym słuchaczkom serdecznie życzę.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.